Wyobraźcie sobie spokojny poranek w centrum miasta. Ludzie idą do pracy, ktoś prowadzi dziecko do przedszkola, ktoś inny zatrzymuje się na kawę. Zwykły dzień, który nie zapowiada niczego wyjątkowego. A teraz wyobraźcie sobie, że w tej samej przestrzeni jest ktoś, kto od miesięcy, a może lat, żyje tylko jedną myślą. Obserwuje, czeka, buduje w głowie historię, która dla niego jest realna, ale dla drugiej osoby nie istnieje. Agnieszka Kotlarska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych kobiet w Polsce. Piękna, ambitna, spełniona. Z życiem, które dla wielu wyglądało jak spełnione marzenia. Ale dla jednej osoby była czymś więcej niż tylko znaną postacią. Była celem. Ta historia nie zaczyna się w jednym dniu. Ona zaczyna się dużo wcześniej. Od obsesji, która przez długi czas pozostawała niewidoczna dla otoczenia. I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Dziś opowiem Wam historię Agnieszki Kotlarskiej. Kobiety, która osiągnęła sukces na międzynarodowej scenie i wróciła do Polski, by budować spokojne życie z rodziną. To historia, która z jednej strony dotyka świata mody, sukcesu, rozpoznawalności, a z drugiej pokazuje, jak cienka potrafi być granica między podziwem a obsesją. Bo czasem największe zagrożenie nie przychodzi nagle, nie pojawia się bez ostrzeżenia. Czasem rozwija się powoli, w tle codzienności, niezauważone, ignorowane lub zwyczajnie bagatelizowane. Zanim przejdziemy dalej, krótka prośba. Jeżeli lubicie takie historie i chcecie, żebym tworzyła ich więcej, zostawcie subskrypcję, włączcie powiadomienia i oczywiście zostawcie łapkę w górę i komentarz. To naprawdę pomaga mi rozwijać ten kanał. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie i jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Zachęcam też do zaobserwowania konta na Instagramie. Dam Wam link do tego konta w opisie. Konto oczywiście nazywa się Motywy Zbrodni. Zanim przejdziemy do wydarzeń, które zmieniły wszystko, musimy cofnąć się o kilka lat i zrozumieć, kim była Agnieszka. Nie tylko jako miss, ale jako człowiek. Dziewczyna z bloku, która podbiła świat. Agnieszka Maria Kotlarska urodziła się 15 sierpnia 1972 roku we Wrocławiu jako jedyne dziecko Haliny i Antoniego. Dorastała na Kozanowie, typowym osiedlu z wielkiej płyty, gdzie życie toczyło się między betonowymi blokami, szkolnym boiskiem i trzepakami. To nie był świat luksusu. Mama Agnieszki pracowała jako konduktorka w PKP, a ojciec był inżynierem w zakładach Polar. W domu się nie przelewało, ale było ciepło, spokój i ogromna miłość, która ukształtowała Agnieszkę na całe życie. Od dziecka przyciągała spojrzenia. Długie nogi, hipnotyzujące zielone oczy i uśmiech, który rozświetlał pokój. Ale ci, którzy ją znali, zawsze powtarzali to samo. Agnieszka nie zachowywała się jak ktoś, kto wie, że jest piękny. Była skromna, trochę nieśmiała, wręcz wycofana. W liceum zaczęła dorabiać jako modelka na pokazach i targach ślubnych, żeby mieć pieniądze na własne wydatki. Szybko okazało się jednak, że branża widzi w niej coś wyjątkowego. Coś, czego ona sama w sobie długo nie dostrzegała. Jesienią 1990 roku, mając zaledwie 18 lat, zgłosiła się do konkursu Miss Wrocławia. Wygrała. Potem przyszedł etap regionalny, Miss Dolnego Śląska. To był moment przełomowy, pełen dziwnych zbiegów okoliczności. Agnieszka spóźniła się na jeden z etapów i organizatorzy chcieli ją zdyskwalifikować. Wtedy jej mama Halina stanęła murem za córką i wywalczyła jej powrót do rywalizacji. Agnieszka nie tylko wróciła, wygrała cały konkurs. Jako nagrodę otrzymała traktor marki Ursus. Ta ogromna maszyna stojąca obok delikatnej 18-latki stała się jednym z najbardziej zapamiętanych symboli początku jej kariery. Kontrastem między zwykłym, blokowiskowym życiem a światem, który właśnie otwierał się przed nią na oścież. To właśnie podczas tego konkursu w 1990 roku w jej życiu pojawił się Jarosław Świątek. Był jednym z organizatorów gali, człowiekiem ze świata IT, zupełnie niezwiązanego z modelingiem. Był też od niej o 13 lat starszy, co tylko podkreślało, jak bardzo różnili się od siebie na pierwszy rzut oka. W 1991 roku Agnieszka wygrała tytuł Miss Polski w Operze Leśnej w Sopocie. A kilka miesięcy później, 13 października 1991 roku, w Tokio, została pierwszą Polką w historii, która zdobyła koronę Miss International. To był prawdziwy wybuch. Z dziewczyny z wrocławskiego blokowiska stała się międzynarodową gwiazdą modelingu. Przeprowadziła się do Nowego Jorku. Pracowała dla największych domów mody. Calvin Klein, Versace, Armani, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana. Była twarzą zimowej kampanii Ralpha Laurena, pojawiła się w Vogue i Cosmopolitan. Zarabiała pieniądze, o jakich na Kozanowie nikt nawet nie marzył. Ale Agnieszka zawsze myślała perspektywicznie. Wiedziała, że modeling to zawód, który nie trwa wiecznie. Jeszcze w Stanach zaczęła interesować się aktorstwem. Brała lekcje, chciała rozwijać się w tym kierunku, bo marzyła o dłuższej, bardziej stabilnej karierze. W 1992 roku, podczas pobytu w Nowym Jorku, wzięła ślub z Jarosławem Świątkiem w ratuszu na Manhattanie. Dwa lata później, w 1994 roku, zaszła w ciążę. Mimo, że wielu doradzało jej, by skupiła się na karierze i rozważyła inne opcje, Agnieszka podjęła zdecydowaną decyzję. Chciała urodzić dziecko w Polsce. Postanowiła wrócić do ojczyzny. Wraz z mężem osiedlili się na wrocławskich Maślicach, w spokojnej dzielnicy, z dala od zgiełku wielkiego świata mody. Tam, 12 grudnia 1994 roku, na świat przyszła ich córka Patrycja. Agnieszka świadomie wybrała rodzinę i spokojniejsze życie we Wrocławiu, choć nadal pracowała jako modelka do 6 miesiąca ciąży. A później wróciła do sesji i pokazów. Wydawało się, że ma wszystko. Piękną rodzinę, kochającego męża, zdrową córeczkę i drugą szansę po tym, jak w lipcu 1996 roku w ostatniej chwili odwołała lot feralnym samolotem TWA-800, który rozbił się nad Atlantykiem, zabijając wszystkich na pokładzie. Wróciła do Polski, czując, że dostała od losu ogromny prezent. Była szczęśliwa, bezpieczna, otoczona bliskimi. Nie wiedziała jeszcze, że śmierć, której uniknęła nad oceanem, czeka na nią zaledwie miesiąc później, pod jej własnym domem na wrocławskich Maślicach. Bo przez wszystkie te lata, gdy ona podbijała świat, ktoś inny w milczeniu tworzył w swojej głowie mroczny scenariusz. Ktoś, kto uważał, że Agnieszka zmarnowała mu życie, i kto właśnie wtedy postanowił odebrać jej wszystko. Narodziny obsesji. Na początku lat 90. we Wrocławiu nikt jeszcze nie mówił o stalkingu. Nie było przepisów, nie było procedur, nie było nawet języka, żeby nazwać to, co się działo. Była tylko intuicja i rosnące poczucie, że coś zaczyna wymykać się spod kontroli. To właśnie wtedy w życiu Agnieszki pojawił się Jerzy. Miał około 30 lat. Był wykształcony i uchodził za człowieka spokojnego, raczej zamkniętego w sobie. Z zewnątrz nie wyglądał jak ktoś, kto mógłby wzbudzać niepokój. Według relacji, momentem, który zapoczątkował jego obsesję, nie było nawet bezpośrednie spotkanie, ale zdjęcie. Miał zobaczyć fotografię Agnieszki w jednym z wrocławskich salonów mody. Zdjęcie, na którym prezentowała suknię ślubną. Dla większości osób była to po prostu estetyczna fotografia, element ekspozycji. Coś, obok czego przechodzi się bez większego zainteresowania. Dla niego jednak ten obraz miał zupełnie inne znaczenie. To właśnie wtedy w jego głowie zaczęła powstawać historia, która z rzeczywistością nie miała nic wspólnego, ale z czasem zaczęła ją całkowicie zastępować. Z czasem zaczął pojawiać się w miejscach, gdzie mogła być. Na początku wyglądało to niewinnie. Próby rozmowy, krótkie interakcje, obecność w tych samych przestrzeniach. Agnieszka, wychowana w sposób uprzejmy i otwarty, nie reagowała agresją, bo nie widziała w tym jeszcze zagrożenia. Dla niej był to po prostu jeden z wielu ludzi, których spotyka na swojej drodze. Dla niego jednak nawet najkrótszy kontakt miał ogromne znaczenie. W jego głowie każda rozmowa i każdy moment zaczynały nabierać sensu, którego w rzeczywistości nigdy nie miały. Kiedy Agnieszka jasno dała mu do zrozumienia, że nie jest zainteresowana, coś się w nim zmieniło. To nie było zwykłe odrzucenie, które można przyjąć i iść dalej. To był moment, w którym zainteresowanie zaczęło przeradzać się w obsesję. Od tej chwili jego zachowanie zaczęło się stopniowo nasilać. Pojawiał się w okolicy jej domu, w miejscach, które odwiedzała, na trasach, którymi się poruszała. Coraz trudniej było to uznać za przypadek, a coraz łatwiej zobaczyć w tym wzorzec. W pewnym momencie zaczął wysyłać listy, podpisując się jako krasnoludek. Początkowo były one dziwne, pełne fantazji o wspólnym życiu i wyobrażeń o świecie, w którym tylko oni dwoje mają znaczenie. Były oderwane od rzeczywistości, ale jeszcze nie zawierały otwartej agresji. Z czasem jednak ich ton zaczął się zmieniać. Pojawiały się pretensje, pytania, oskarżenia. Słowa, które coraz wyraźniej pokazywały, że to nie jest już zwykła fascynacja. To był moment, w którym granica została przekroczona. Kiedy Agnieszka zaczęła odnosić sukcesy, najpierw w Polsce, później za granicą, jego obsesja tylko się pogłębiała. Dla świata była symbolem sukcesu i spełnionych marzeń. Dla niego kimś, kto w jego wyobrażeniu należy do niego. Ale coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Kiedy wyjechała do Stanów Zjednoczonych, nie odpuścił. On sam nie zmienił swojego życia, nie próbował iść dalej. Zamiast tego coraz bardziej skupiał się na niej, śledząc wszystko, co tylko było możliwe. Zdjęcia, artykuły, wzmianki o jej karierze. Każdy jej sukces nie był dla niego powodem do dumy, ale kolejnym dowodem na to, że się oddala. W jego własnej narracji to nie był rozwój kariery, tylko porzucenie. W 1994 roku Agnieszka wróciła do Wrocławia, ale jej życie było już zupełnie inne. Nie była tylko modelką. Była żoną i matką. Dla większości ludzi był to naturalny etap życia. Dla niego ostateczne potwierdzenie, że ktoś inny zajął miejsce, które w jego wyobrażeniu należało tylko do niego. Tym kimś był Jarosław Świątek. Od tego momentu jego obsesja przestała dotykać wyłącznie Agnieszki i zaczęła obejmować również jej rodzinę. Z relacji wynika, że zaczął pojawiać się w okolicach ich domu. Telefonował, obserwował i próbował prowokować sytuacje, które zmuszałyby ich do reakcji. Jego zachowanie stawało się coraz bardziej nachalne i trudne do przewidzenia, co tylko potęgowało poczucie zagrożenia. Źródła mówią różnie. Według niektórych mąż Agnieszki nie miał pojęcia o tym, co się dzieje, natomiast według innych wielokrotnie próbował reagować. I zgłaszał sprawę na policję, szukał pomocy, jednak w tamtych czasach takie sytuacje często były bagatelizowane. Nie było wyraźnych dowodów przemocy fizycznej ani przepisów, które jasno definiowały stalking. Dla systemu Jerzy nie był jeszcze przestępcą. Dla nich był już kimś, kto przekroczył granice bezpieczeństwa. Obsesja nie znikała, przeciwnie. Rosła i stawała się coraz bardziej zamkniętym światem istniejącym tylko w głowie Jerzego. W tym świecie Agnieszka miała określoną rolę, niezależnie od tego, kim naprawdę była i czego chciała. W 1996 roku żyła życiem, które z zewnątrz wyglądało na spokojne i poukładane. Miała rodzinę, plany i poczucie stabilności. Nie wiedziała, że ktoś od lat żyje równolegle jej życiem w zupełnie inny sposób. Nie wiedziała też, że ta historia zbliża się do momentu, w którym przestanie być tylko obsesją i stanie się czymś znacznie bardziej realnym. Ten sierpniowy dzień. 27 sierpnia 1996 roku był ciepłym, spokojnym letnim dniem. taki, który nie zapowiada niczego wyjątkowego. Agnieszka Kotlarska-Świątek miała wtedy 24 lata. Była żoną, mamą dwuletniej Patrycji i osobą, której życie, przynajmniej z zewnątrz, wydawało się poukładane i bezpieczne. Po latach intensywnej kariery i podróży jej codzienność zwolniła. Skupiła się na rodzinie, na domu, na byciu blisko tego, co najważniejsze. Tamtego popołudnia nic nie wskazywało na to, że ten dzień zapadnie w historii jako jeden z najbardziej tragicznych momentów w polskim świecie show biznesu lat 90. To miał być zwykły dzień. Jeden z tych, które znikają w pamięci, bo nie dzieje się w nich nic szczególnego. Około godziny 14:30 Agnieszka, jej mąż Jarosław i ich córka wyszli z domu na Maślicach. Okolica była spokojna, typowo mieszkalna. Sąsiedzi zajmowali się swoimi sprawami. Dzień toczył się normalnym rytmem. Rodzina Kotlarskich Świątków miała wyjechać z domu, jak robiła to wiele razy wcześniej. Wsiedli do samochodu. Można wyobrazić sobie tę scenę. Zwykłą, codzienną, powtarzalną. Może krótką rozmowę, może ciszę. Nic, co zapowiadałoby nadchodzącą tragedię. I właśnie w tym momencie wszystko się zmieniło. Na podjeździe pojawił się Jerzy Lisiewski. Był człowiekiem, który od lat przejawiał obsesyjne zainteresowanie Agnieszką. Kimś, kto przez długi czas funkcjonował na granicy jej życia. Obecny, ale nie do końca uchwytny. Tego dnia przekroczył granicę, z której nie było już powrotu. Stanął przed samochodem, blokując im drogę. W ręku trzymał nóż. Zaczął uderzać w karoserię auta, próbując ich zatrzymać. Krzyczał, domagał się rozmowy. Jego zachowanie było chaotyczne i agresywne. W ciągu kilku sekund spokojna sytuacja zmieniła się w coś nieprzewidywalnego i niebezpiecznego. Agnieszka była wyraźnie przestraszona. Mała Patrycja, widząc chaos i słysząc kroki, zaczęła płakać. To był moment całkowitego napięcia. Sytuacja, w której nikt nie wie, co się wydarzy za chwilę. Jarosław Świątek próbował zachować spokój. Widząc agresję mężczyzny, sięgnął po telefon, aby wezwać pomoc. Według późniejszych zeznań Lisiewskiego, to właśnie ten gest miał doprowadzić do nagłej eskalacji. Jarosław wysiadł z samochodu. Chciał stanąć między nim a rodziną. To była instynktowna reakcja, próba ochrony najbliższych. Doszło do szarpaniny. Wszystko działo się bardzo szybko, niemal chaotycznie. W tym samym czasie Agnieszka wysiadła z samochodu. Być może chciała pomóc mężowi. To, co wydarzyło się w kolejnych sekundach, było dramatycznie nie do zatrzymania. Cała sytuacja trwała bardzo krótko. Kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund. Ale jej konsekwencje były nieodwracalne. W wyniku ataku zarówno Jarosław, jak i Agnieszka zostali poważnie ranni. Mimo tego próbowali się bronić. To była desperacka walka o siebie nawzajem, o dziecko, o przetrwanie tej sytuacji. Wszystko działo się na oczach ich dwuletniej córki siedzącej w samochodzie. Sąsiedzi usłyszeli krzyk i hałas. Ktoś natychmiast wezwał pomoc. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia. Ratownicy zastali scenę, która jeszcze chwilę wcześniej była zwykłym fragmentem codzienności. Agnieszkę ciężko ranną przewieziono do szpitala. Jarosław również trafił pod opiekę lekarzy. W szpitalu rozpoczęła się walka o jej życie. Lekarze podjęli wszelkie możliwe działania, starając się uratować młodą kobietę, która jeszcze chwilę wcześniej była częścią zwykłego rodzinnego dnia. Niestety, obrażenia okazały się zbyt poważne. Agnieszka Kotlarska zmarła tego samego dnia. Dla Jarosława Świątka i jego córki był to moment, który na zawsze podzielił ich życie na przed i po. Dwuletnie dziecko nie rozumiało, co się wydarzyło, ale ta scena zapisała się w jej pamięci jako moment, którego nie da się wymazać. Tymczasem Jerzy Lisiewski oddalił się z miejsca zdarzenia. Niedługo później sam zgłosił się na policję. Oddał narzędzie i przyznał, że zrobił coś złego. Został zatrzymany. Informacja o śmierci Agnieszki bardzo szybko rozeszła się po całej Polsce. Dla wielu osób był to szok. Młoda kobieta, Miss Polski, Miss International, osoba rozpoznawalna i lubiana. Zginęła w dramatycznych okolicznościach tuż pod własnym domem. Śledztwo rozpoczęło się natychmiast. Prokuratura postawiła Lisiewskiemu zarzuty zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. W trakcie procesu utrzymywał, że kochał Agnieszkę i nie chciał jej zabić. Jednak zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawiał większych wątpliwości co do przebiegu zdarzeń. Rok później zapadł wyrok. Proces i kontrowersyjny wyrok. Proces Jerzego Lisiewskiego rozpoczął się w maju 1997 roku przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu i od samego początku przyciągał ogromną uwagę mediów. Sprawa była szeroko relacjonowana w całej Polsce i budziła duże emocje. Dla wielu osób nie było to tylko kolejna sprawa kryminalna, ale przykład sytuacji, w której przez lata nie udało się skutecznie zareagować na narastający problem. Lisiewski nie przyznał się do zabójstwa z premedytacją. W trakcie procesu twierdził, że kochał Agnieszkę i nie chciał jej zabić. Według jego relacji w momencie zdarzenia stracił kontrolę nad sobą. Wskazywał, że sytuacja eskalowała nagle, między innymi w chwili, gdy Jarosław próbował wezwać pomoc. Podczas rozpraw Lisiewski zachowywał się spokojnie i wycofanie. Mówił cicho, unikał kontaktu wzrokowego. Jego obrońcy starali się przedstawić go jako osobę z problemami natury psychicznej, która przez lata nie otrzymała odpowiedniej pomocy. W trakcie postępowania przeprowadzono badania psychiatryczne. Ostatecznie biegli uznali, że w chwili czynu był poczytalny, choć stwierdzono u niego zaburzenia osobowości. Prokuratura przedstawiła odmienny obraz. Wskazywała, że działania Lisiewskiego nie były przypadkowe, a jego zainteresowanie Agnieszką miało charakter długotrwały i narastający. Podkreślono, że znał jej miejsce zamieszkania i przez długi czas śledził jej życie. W trakcie procesu zeznawali świadkowie oraz mąż, Jarosław Świątek, który opisał przebieg zdarzeń z dnia tragedii. Po kilku miesiącach rozpraw 17 października 1997 roku zapadł wyrok. Sąd uznał Jerzego Lisiewskiego za winnego zabójstwa Agnieszki Kotlarskiej oraz usiłowanie zabójstwa jej męża i wymierzył mu karę 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok wywołał szeroką dyskusję społeczną. Wiele osób uznało go za zbyt łagodny, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i jej przebieg. Media szeroko komentowały decyzję sądu, a w opinii publicznej pojawiły się pytania o skuteczność systemu w reagowaniu na przypadki długotrwałego nękania. Rodzina Agnieszki nie kryła rozczarowania. Bliscy podkreślali, że przez lata sygnalizowano problem i próbowano szukać pomocy. Jednak reakcje instytucji nie były wystarczające. W ich ocenie tragedii można było zapobiec. Sprawa stała się jednym z przykładów, które w dzisiejszych latach były przywoływane w dyskusjach na temat potrzeby zmian w prawie, szczególnie w zakresie przeciwdziałania uporczywemu nękaniu, które dopiero wiele lat później zostało w Polsce wyraźnie uregulowane. Jerzy Lisiewski odbywał karę pozbawienia wolności, a sprawa przez długi czas pozostawała obecna w świadomości społecznej jako symbol tragicznych konsekwencji obsesji i braku odpowiedniej reakcji na jej wczesnym etapie. Agnieszka Kotlarska miała 24 lata. Zostawiła męża i małe dziecko. Jej historia do dziś pozostaje jedną z najbardziej poruszających spraw kryminalnych w Polsce lat 90. Po wyjściu z więzienia. Jerzy Lisiewski odsiedział niemal całą karę. W 2011 roku, po 14 latach i kilku miesiącach spędzonych za kratkami, wyszedł na wolność. Miał 53 lata. Dla rodziny Agnieszki to był ogromny cios. Jarosław Świątek i rodzice Agnieszki obawiali się, że mężczyzna może wrócić do Wrocławia. Ich obawy szybko okazały się uzasadnione. Lisiewski nie zniknął i nie próbował zacząć nowego życia. Zamiast tego wrócił do starego schematu. Kilka miesięcy po wyjściu z więzienia ponownie zaczął pojawiać się w pobliżu miejsc związanych z Agnieszką. Składał kwiaty pod jej pomnikiem, kręcił się wokół maślic. Mówiło się, że chce dokończyć to, co zaczął. Mąż i córka Agnieszki nie mogli spać spokojnie. Niedługo po wyjściu, około półtora, dwa lata później, w 2013-14 roku, Jerzy ponownie popełnił przestępstwo. Zaatakował nożem mężczyznę, obywatela Rumunii, którego przyłapał na kradzieży. Sąd uznał, że przekroczył granicę obrony koniecznej i skazał go na półtora roku, 18 miesięcy pozbawienia wolności. Odsiedział także drugi wyrok i ponownie wyszedł na wolność w 2016 roku. Jerzy Lisiewski obecnie przebywa na wolności. Nie odbywa żadnej kary i nie jest objęty żadnymi środkami zabezpieczającymi. Po wyjściu z więzienia udzielał wywiadów, między innymi autorce książki o sprawie Agnieszki Kotlarskiej, Ewie Wilczyńskiej. W wywiadach nadal utrzymywał, że kochał Agnieszkę i że wyrok był niesprawiedliwy. Nie ma informacji o tym, żeby ponownie nękał rodzinę Agnieszki po drugim wyjściu z więzienia. Ale sam fakt, że wyszedł na wolność po tak głośnej sprawie, do dziś budzi ogromne kontrowersje i oburzenie w społeczeństwie. A co się stało z rodziną Agnieszki? Jarosław Świątek nigdy nie założył nowej rodziny. Po śmierci żony całkowicie poświęcił się wychowaniu córki. Przez wiele lat unikał mediów, ale gdy Lisiewski wychodził z więzienia, publicznie apelował o to, by społeczeństwo nie zapomniało o sprawie Agnieszki. Mówił otwarcie, że boi się o bezpieczeństwo swoje i swojej córki. Patrycja Świątek, córka Agnieszki, dorastała bez matki. Dziś jest już dorosłą kobietą. Żyje z dala od blasków fleszy i rzadko udziela wywiadów. Wiadomo, że jest w kontakcie z ojcem i dziadkami. W jednym z nielicznych publicznych wystąpień powiedziała, że bardzo brakuje jej mamy i że stara się żyć tak, żeby jej nie zawieść. Rodzice Agnieszki, Halina i Antoni Kotlarscy, do końca życia walczyli o pamięć swojej córki. Halina odeszła kilka lat temu, natomiast Antoni nadal mieszka we Wrocławiu i regularnie odwiedza grób córki. Historia Agnieszki Kotlarskiej pozostaje jedną z najbardziej wstrząsających spraw w powojennej Polsce. Nie tylko ze względu na samą zbrodnię, ale też dlatego, że pokazuje systemowe zaniedbanie. Przez 6 lat nikt nie potraktował sprawy poważnie. Nikt nie wziął pod uwagę sygnałów, które wysyłała kobieta. Policja bagatelizowała stalking, dopóki nie było za późno. Agnieszka miała 24 lata. Była piękną, utalentowaną, ambitną kobietą, która chciała być modelką, aktorką i dobrą mamą. Zamiast tego stała się symbolem tego, jak niebezpieczna może być niekontrolowana obsesja jednego człowieka. Jej śmierć nie poszła całkowicie na marne. Sprawa Agnieszki Kotlarskiej przyczyniła się do zmiany sposobu myślenia o stalkingu w Polsce. Dzięki niej zaczęto mówić głośniej o tym, że zwykłe zaloty mogą skończyć się tragedią. Ale dla Jarosława i Patrycji to nigdy nie będzie tylko sprawa sądowa czy medialna sensacja. Dla nich to życie, które zostało przerwane pewnego sierpniowego popołudnia na podjeździe domu w Maślicach. Dziedzictwo i refleksja. Chociaż Agnieszka odeszła mając zaledwie 24 lata, jej historia nie skończyła się tamtego sierpniowego popołudnia na Maślicach. W 1997 roku, jeszcze w trakcie procesu, powstała fundacja AGA imienia Agnieszki Kotlarskiej. Założyli ją rodzice Agnieszki wraz z jej mężem Jarosławem. Fundacja od ponad 25 lat pomaga kobietom, które padły ofiarą przemocy domowej i stalkingu. Organizuje wsparcie psychologiczne, prawne i edukuje społeczeństwo, jak rozpoznawać pierwsze sygnały niebezpiecznej obsesji. Sprawa Agnieszki Kotlarskiej stała się jednym z najważniejszych katalizatorów zmian w prawie i świadomości społecznej w Polsce. Do 1996 roku stalking nie istniał w polskim prawie jako odrębne przestępstwo. Zgłoszenie takie jak te, które składała Agnieszka i jej rodzina, były traktowane jako kłótnie domowe, zaloty albo zakłócanie miru domowego. Policja często bagatelizowała sprawę, a sądy wydawały łagodne wyroki. Śmierć Miss Polski sprawiła, że o tym problemie zaczęto głośno mówić w mediach. Dzięki tej sprawie Polacy po raz pierwszy masowo zobaczyli, jak niebezpieczna może być niekontrolowana obsesja jednego człowieka i jak bezradny bywa wobec niej system. W kolejnych latach prawo stopniowo się zmieniało. W 2011 roku wprowadzono do kodeksu karnego artykuł dotyczący nękania. A w 2016 i 2020 roku kolejne nowelizacje. Znacznie zaostrzyły one kary za stalking i przemoc fizyczną. Dziś za uporczywe nękanie grozi nawet do 8 lat więzienia, a w przypadku szczególnie brutalnych przypadków nawet więcej. Agnieszka Kotlarska stała się symbolem. Symbolem tego, że piękno, sukces i uśmiech nie chronią przed przemocą. Stała się też głosem wszystkich kobiet, które bały się zgłosić, że ktoś je śledzi, dzwoni w środku nocy i grozi. Jej tragedia pokazała coś bardzo ważnego. Stalking to nie jest miłosna obsesja. To forma przemocy. Powolna, systematyczna i często prowadząca do tragedii. Dzisiaj patrząc na tę sprawę z perspektywy 2026 roku, widzimy zarówno postęp, jak i ogromną pracę, która jeszcze przed nami. Coraz więcej kobiet zgłasza nękanie. Coraz częściej policja reaguje szybciej. Ale wciąż słyszymy historie, w których system zawodzi. Agnieszka nie zdążyła zrealizować swoich marzeń o aktorstwie. Nie zobaczyła, jak jej córka dorasta. Nie doczekała czasów, w których stalking jest traktowany jako poważne przestępstwo. Ale dzięki niej tysiące kobiet w Polsce mogą czuć się choć trochę bardziej bezpieczne. Jeżeli chcecie głębiej poznać tę historię, polecam Wam dwie pozycje, które uważam za najlepsze. Książka Ewy Wilczyńskiej Zabić Miss to najbardziej szczegółowa i rzetelna publikacja na temat sprawy Agnieszki Kotlarskiej. Autorka rozmawiała z rodziną, przyjaciółmi i nawet samym sprawcą. Jest także film dokumentalny Miss Zabójstwo Agnieszki Kotlarskiej, który bardzo dobrze oddaje atmosferę tamtych lat i pokazuje, jak wyglądała walka rodziny o sprawiedliwość. Historia Agnieszki Kotlarskiej to opowieść o pięknie, marzeniach i ogromnej tragedii. O dziewczynie z wrocławskiego blokowiska, która podbiła świat mody, a potem została brutalnie wyrwana z życia przez człowieka, którego obsesja trwała ponad 6 lat. To również opowieść o systemowej porażce, o tym, jak przez kilka lat nikt nie potraktował poważnie jej strachu. Dzisiaj chcę Was zapytać. Czy uważacie, że dzisiejsze prawo wystarczająco chroni osoby doświadczające stalkingu? Czy w Waszym otoczeniu zdarza się bagatelizowanie niewinnych wiadomości czy telefonów? I co Wy zrobilibyście na miejscu rodziny Agnieszki? Dajcie znać w komentarzach. Czytam Wasze opinie i bardzo często to właśnie Wy inspirujecie mnie do kolejnych odcinków. Jeśli ten odcinek Was poruszył, będę wdzięczna za łapkę w górę. Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić nowych historii. Zapraszam Was też na nowy profil na Instagramie Motywy Zbrodni. Wrzucę tam dodatkowe materiały, zdjęcia i kulisy powstawania odcinków. Dziękuję Wam, że byliście ze mną przy tej trudnej, ale ważnej historii. Trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!